Wydawnictwo Kobiece przedstawia książkę Nadii Hashimi pod tytułem Afgańska perła. Czyta Magdalena Zając-Zawadzka. Przełożyła Monika Pianowska. Morska woda prosi perłę, by ta otworzyła muszlę. Ten pocałunek, Rumi, XIII-wieczny perski poeta suficki. Rozdział pierwszy. Rahima. Szachla, stojąc w progu domu, wyciągała szyję zza jaskrawo-zielonych metalowych drzwi, których brzegi pokrywała rdza. Kiedy Parwin i ja w końcu wyłoniłyśmy się zza rogu, ujrzałyśmy w jej oczach ogromną ulgę. Nie mogłyśmy się znowu spóźnić. Parwin spojrzała na mnie porozumiewawczo i przyspieszyłyśmy kroku. Gdybyśmy zaczęły biec, wzbudziłybyśmy tylko niepotrzebne zainteresowanie, więc szłyśmy jak się dało najszybciej. Gumowe podeszwy naszych butów plaskały z impetem o ziemię, wzbijając tumany kurzu. Rąbki spódnic smagały nam kostki. Byłam tak spocona, że chusta przykleiła mi się do czoła. Parwin chyba podobnie, bo wiatr nie zwiał jej szalu z głowy. Do diabła z nimi. To ich wina. Tych bezwstydnie uśmiechających się chłopaków w poszarpanych portkach. Nie pierwszy raz byłyśmy przez nich spóźnione. W pośpiechu mijałyśmy kolejne drzwi. Niebieskie, fioletowe, bordowe. Jak plamki farby na glinianych naczyniach. Szachla machnęła do nas. Szybciej! Syknęła. Dysząc, weszłyśmy za nią do środka. Metalowe brzegi uderzyły z brzękiem o framugę drzwi. Parwin, musiałaś? Przepraszam, przepraszam. Nie sądziłam, że narobią tyle hałasu. Szachla i ja przewróciłyśmy oczami. Parwin zawsze trzaskała drzwiami.
Co tak długo? Nie poszłyście uliczką za piekarnią?
Nie mogłyśmy, Szachla. On tam stał.
Wybrałyśmy dłuższą trasę naokoło rynku, żeby uniknąć spotkania z wałęsającymi się przed piekarnią chłopakami, którzy ze zgarbionymi ramionami przeszukiwali wzrokiem dżunglę naszej wioski. Poza grą w piłkę na uliczkach to właśnie był ich ulubiony sport – obserwowanie dziewcząt. Włóczyli się w pobliżu szkoły, czekając aż skończymy lekcje. Kiedy nieświadoma niczego dziewczyna wpadła któremuś z nich w oko, ten potrafił rzucić się za nią w pościg, mijając samochody i przechodniów i śledzić w drodze do domu. Idąc za nią, potwierdzał wcześniejszą deklarację. To jest moja dziewczyna. I tym samym dawał innym do zrozumienia, nie macie tu czego szukać. Tego dnia to akurat moja 12-letnia siostra Szachla przyciągnęła jak magnes niechciane zainteresowanie. Chłopcy uważali, że nam w ten sposób pochlebiają, jednak w rzeczywistości byłyśmy wystraszone. W końcu ludzie mogli pomyśleć różne rzeczy. Cóż, chłopaki w ich wieku nie mieli zbyt wielu rozrywek.
Szachla, a gdzie się podziała Rohila?
Wyszeptałam. Serce miło motało, kiedy przemykałyśmy na palcach na tył domu.
Zaniosła sąsiadom trochę jedzenia. Madar John ugotowała dla nich bakłażany. Chyba ktoś umarł.
Umarł? Poczułam skurcz w żołądku, ale szybko ruszyłam za Szachlą.
A gdzie mama?
Zapytała Parwin nerwowo, przyciszonym głosem.
Usypia dziecko, odparła Szachla, odwracając się od nas. Więc lepiej przestańcie robić tyle rabanu, bo się dowie, że dopiero teraz wróciłyście ze szkoły.
Nagle mnie i Parwin zmroziło. Szachla patrzyła w nasze wielkie, wystraszone oczy. Obróciła się i ujrzała stojącą tuż za nią matkę, która wyszła z domu tylnymi drzwiami i stała na małym, brukowanym dziedzińcu.
Twoja matka jest świadoma tego, kiedy wróciłyście, dziewczęta. Wie również doskonale, jakim przykładem świeci twoja starsza siostra.
Skrzyżowała ramiona w geście równie surowym, jak jej ton. Szachla spuściła głowę ze wstydem. Ja i Parwin starałyśmy się unikać wzroku mamy.
Gdzie byłyście?
Tak bardzo chciałam jej powiedzieć prawdę.
Jakiś chłopak, szczęściarz, bo miał rower, śledził Szachlę. Najpierw jechał za nami, a potem zataczał wokół nas koła. Szachla zupełnie nie zwracała na niego uwagi. Gdy szepnęłam, że się na nią gapi, uciszyła mnie natychmiast, jakby moje słowa miały sprawić, że stanie się to prawdą. Za trzecim podejściem podjechał zbyt blisko. Wyprzedził nas, a po chwili zawrócił i zaczął zmierzać w naszą stronę. Pędził zabłoconą ulicą i zwolnił dopiero tuż przed nami. Szachla odwróciła wzrok i starała się wyglądać na wściekłą. Parwin, uważaj! Zanim zdążyłam odciągnąć siostrę, natręt na rowerze wjechał na leżącą na drodze puszkę. Stracił równowagę, zaczął się chwiać w prawo i w lewo, wreszcie skręcił z impetem, żeby nie wpaść na bezdomnego psa. Pędził prosto na nas. Chłopiec z uniesionymi brwiami i otwartą buzią zmagał się z rowerem, starając się opanować sytuację. Przemknął tuż obok Parwin, po czym przeleciał nad kierownicą i runął na schody sklepu z suszonymi produktami.
— Dobry Boże! — krzyknęła Parwin łamiącym się głosem. — Spójrzcie na niego, przewrócił się!
— Myślicie, że coś mu się stało? — zapytała Szachla, zakrywając usta, jakby w życiu nie widziała czegoś tak tragicznego.
— Parwin! Twoja spódnica!
Przeniosłam wzrok z przestraszonej twarzy Szachli na podarte brzegi ubrania Parwin. Połamane szprychy roweru zahaczyły o suknię mojej siostry, zanim chłopak upadł. To był jej nowy, szkolny mundurek. Parwin na widok zniszczonej spódnicy natychmiast zaczęła płakać. Wiedziałyśmy, że jeśli mama powie o tym ojcu, ten więcej nie pozwoli nam chodzić do szkoły i będziemy musiały siedzieć w domu. Wiedziałyśmy, bo raz już tak było.
Dlaczego milczycie, skoro zadałam wam pytanie? Nie macie nic na swoje usprawiedliwienie? Spóźniłyście się i wyglądacie, jakbyście ganiały psy po ulicach.
Szachla często musiała się tłumaczyć w naszym imieniu i wyglądała na poirytowaną. Parwin to kłębek nerwów. Zawsze, więc tylko cała się trzęsła.
Usłyszałam swój głos, zanim do mnie dotarło, że mówię. Madar Jan, to nie nasza wina. Tam był taki chłopak na rowerze i my go ignorowałyśmy, ale on ciągle wracał. Nawet na niego nawrzeszczałam. Powiedziałam, że chyba jest skończonym idiotą, skoro nie zna drogi do własnego domu.
Parwin zachichotała mimowoli. Matka zmierzyła ją gniewnym wzrokiem. Potem zwróciła się do Szachli.
Podjechał blisko?
Zapytała.
Nie, Madar Jan, był parę metrów za nami. Nawet nic nie powiedział.
Matka westchnęła i złapała się za skronie.
Świetnie. A teraz wejdźcie w końcu do środka i zajmijcie się lekcjami. Zobaczymy, co na to wasz ojciec.
Powiesz mu?
Spanikowałam.
Oczywiście, że mu powiem.
Odparła i dała mi klapsa, kiedy przekraczałam próg domu.
Przecież nie mamy w zwyczaju ukrywać czegokolwiek przed waszym ojcem.
Odrabiając lekcję, zastanawiałyśmy się po cichu, jak na to wszystko zareaguje Padar Jan. Parwin miała kilka pomysłów na wymówki.
Myślę, że powinnyśmy mu powiedzieć, że nasze nauczycielki już wiedzą o tych chłopcach, więc skoro wpadli w tarapaty, nie będą nas już więcej nękać, zaproponowała z przejęciem.
Parwin, to nie przejdzie. A co wymyślisz, jeśli mama zapyta o to Hanum Beduri?
Szachla. Głos rozsądku.
Cóż, wtedy powiemy, że chłopak nas przeprosił i obiecał więcej nie zaczepiać, albo że opracujemy inną trasę do szkoły.
Jasne, Parwin, ale ty mu wciskasz ten kit. Ja mam dość odpowiadania za nas wszystkie.
Przecież Parwin nie piśnie słówka. Gada dużo tylko wtedy, kiedy nikt nie słucha.
Skwitowałam.
Bardzo zabawne, Rahima. Za to ty jesteś taka dzielna, co? No to zobaczymy, jaką odwagą się wykażesz przed ojcem,
dąsała się Parwin. To prawda, nie okazałam się zbyt waleczną 9-latką, gdy przyszło stawić czoła ojcu. Trzymałam kłębiące się myśli za szczelnie zaciśniętymi ustami, co oczywiście dało się łatwo zauważyć. W rezultacie ojciec postanowił znowu zabrać nas ze szkoły. Prosiłyśmy i błagałyśmy, żeby pozwolił nam tam wrócić. Któregoś dnia nawet pojawiła się w naszym domu nauczycielka, przyjaciółka mamy ze szkolnych lat i próbowała przemówić rodzicom do rozsądku. Ojciec kiedyś dawał się ugłaskać i z czasem jego gniew mijał, lecz tym razem było inaczej. Pozostał nieugięty. Chciał, żebyśmy się uczyły, ale walczył ze sobą, bo nie wiedział, jak zapewnić nam bezpieczeństwo. Co musiały czuć jego córki ścigane przez chłopców na oczach wszystkich? Jak to musiało wyglądać? Okropnie.
Gdybym miał syna, takie rzeczy by się nie działy. Cholera jasna, dlaczego nasz dom jest pełen dziewczynek? Żeby jedna, dwie. a nie 5 córek.
Wrzeszczał, a mama, przybita jego rozczarowaniem, zabierała się do sprzątania. Ostatnio ojciec stał się jeszcze bardziej wybuchowy. Mama kazała nam być cicho i okazywać mu szacunek. Tłumaczyła, że spotkało go sporo przykrych rzeczy i stał się bardzo nerwowy, ale obiecywała też, że jeśli będziemy grzeczne, wróci dawny ojciec. Jednak coraz trudniej było nam przypomnieć sobie dzień, w którym nie wściekał się i nie krzyczał. Od kiedy przestałyśmy chodzić do szkoły, przybył nam jeszcze jeden obowiązek. Zakupy w sklepie spożywczym. Moje starsze siostry bardziej przyciągały uwagę, więc zostały poddane kwarantannie. Zakupowa misja przypadła w udziale właśnie mnie, bo byłam jeszcze niewidzialna dla chłopców i nic nie ryzykowałam. Co dwa